Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 13 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Decimonono Julii Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Proszę Państwa, no przede wszystkim przypominam, patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Linki i wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Po drugie, no przypominam Państwu o odnawianiu subskrypcji na Patronite. Zresztą witam w ogóle wszystkich nowych patronów. Dziękuję, że Państwo odpowiadacie na ten apel. To naprawdę niesamowicie pomaga mi Państwa wsparcie w prowadzeniu tego kanału. No, jazda z cenzorami, to Państwo już wiecie znakomicie. To jest stały fragment gry. Poza tym Romani i te domum, no, proszę Państwa, ostatni sondaż wskazuje na to, że mogą chcieć i to właśnie zaczyna być, dopiero zacznie być wtedy to problemem. No i oczywiście Al-Kilab Tarbahu, Al-Kafi Lat-Tasir, prawda, czyli psy szczekają i karawana idzie dalej. Proszę Państwa, tyle, nie będzie dzisiaj długich wstępów. Mamy bardzo, bardzo dużo ciekawych tematów, a nie chcę ich odkładać na po weekendzie. W związku z tym, no, zaczynamy od tematu dnia, który się jeszcze nie rozstrzygnął, tak? Znaczy istnieje, czy Biden zrezygnuje, właściwie, że Biden rezygnuje. Otóż bardzo dużo źródeł wśród demokratów sugeruje, że Biden może nie tyle podjął już decyzję, ale podejmie decyzję w ten weekend o wycofaniu się z wyścigu prezydenckiego. Od razu Państwu powiem, że to wcale nie jest powiedziane, czy to może być po prostu wybieg. Zresztą zaraz opowiemy sobie o tym szczegółowo. Natomiast te źródła, na które powołuje się Axios i też Washington Post i tak dalej, one nie mówią, że on zrezygnuje, tak? One mówią, że on rozważy to. Teraz Biden udał się na taktycznego COVID-a, prawda, czyli w tej chwili się przez parę dni nie będzie pojawiał, również dając pole do popisu, znaczy widocznie stwierdzono, że jego kolejne wystąpienia publiczne tylko mu szkodzą, w związku z tym przez te kilka dni, żeby uspokoić atmosferę, jak gdyby pokazywać się nie będzie, zachowując od tego, że być może rzeczywiście zachorował. Ale to jest, jak gdyby komentatorzy ten wariant pozostawiają jako najmniej prawdopodobny, czy ostatni spośród rozważań. Natomiast no, to jest najważniejsze jest to, co powiedziała była speakerka, czyli była marszałek tak, Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi, powiedziała posłom, prawda, demokratom w Izbie Reprezentantów, że prezydent, że w prywatnych rozmowach prezydent Biden może zostać przekonany do wycofania się z wyścigu o fotel prezydencki w obliczu poważnych wątpliwości, czy uda mu się wygrać w listopadzie. No generalnie po tej debacie Bidena koszmarnej w zeszłym miesiącu i wielkiej panice, jaką wywołała wśród demokratów w Waszyngtonie, zresztą poza Waszyngtonem, Pelosi podjęła zdecydowaną, zakulisową właśnie próbę rozwiązania kryzysu politycznego, pośrednicząc właśnie w rozmowach między demokratami a Białym Domem, tak? Znaczy tam trzeba pamiętać, że tam trwa bunt, znaczy kolejni posłowie, senatorowie, prawda, mówią, no Biden fajny facet, ale już nie daje nam żadnej gwarancji, żeby wygrać wybory. Co więcej, niestety wszystkie sondaże, które są robione, zarówno te wśród demokratów, jak znaczy zlecane przez różne stacje demokratów, republikanów, niezależne, one wszystkie mają jeden wspólny mianownik. Mogą się różnić jednym bądź dwoma punktami procentowymi, ale pokazują, że we wszystkich tych stanach, które są tymi tak zwanymi stanami swingującymi, jak Państwo wiecie, są takie stany, w których tak naprawdę jak demokraci rządzili, rządzą, będą rządzić, chyba że tam się ktoś totalnie nawywija, zdarza się tak, zdarzają się takie sytuacje, no ale generalnie tamta sytuacja jest stabilna, tak samo w tych stanach, które są republikańskie, jakieś, nawet jeżeli są jakieś wahania wewnątrz takich stanów, to one dotyczą legislatury stanowej i nie dotyczą, znaczy nie mają wpływu na głosy elektorskie później, także to są stany republikańskie. Jest grupa 7-9, niektórzy mówią, stanów, w których rzeczywiście one są właśnie tymi obrotowymi, wahadłowymi, swingującymi, jeszcze tam jest ileś określeń. To są takie stany, w których rzeczywiście jest o włos, tak? Raz przeważają republikanie, raz demokraci. I tam się tak naprawdę rozstrzygają losy wyborów najczęściej. No, tak czy inaczej, proszę pamiętać, że wybory są w Stanach Zjednoczonych, te prezydenckie są pośrednie, tak? Najpierw się wybiera elektorów, a dopiero elektorzy wybierają prezydenta. Teoretycznie, ale mówię, teoretycznie mogliby się zbuntować i były takie bunty czasami, że próby tych buntów, że wybrani zostali jak gdyby z przykazaniem, że na jednego będą głosowali, próbowali głosować na drugiego i tak dalej, ale to jest jakiś taki ewenement, znaczy to są wyjątki, przypadki opisywane zresztą w podręcznikach. Generalnie to jest tak, że jeżeli zostaną wybrani jako republikańscy, no to będą głosowali na Trumpa. Jeżeli demokratyczni, to no i właśnie to powstaje pytanie, co dalej? Otóż była spikerka, która opuściła swoje stanowisko w 2022 roku, ale jest bardzo wpływową osobą wśród demokratów. Powiedziała właśnie kalifornijskim demokratom, że Biden jest bliski podjęcia decyzji o rezygnacji z kandydatury na urząd prezydenta. I to ma to się stać jeszcze w tym tygodniu, to znaczy mamy czas mniej więcej do niedzieli. No to niekoniecznie dzisiaj. Doradcy Pelosi odmówili wypowiadania się na ten temat i powiedzieli, że ona nie będzie komentowała swoich prywatnych spotkań. Oczywiście prywatne spotkania w przypadku polityka tego szczebla nie mają miejsca, w związku z tym oczywiście przepciek z tego prywatnego spotkania jest z kilku źródeł, więc jak ona tam się z 7 spotkała, 8 źródeł, prawda, szukają tego 8, żartuję trochę, no ale to tak jest. To właśnie powiedzieli jej doradcy, że media podsycają szał na temat jej rozmów z Bidenem, ona właśnie szanuje poufność swoich spotkań z prezydentem, nie będzie tego komentować. Co więcej, ważna rzecz jest taka, że doradcy kampanijni Bidena jeszcze w czwartek, czyli wczoraj, odrzucali zdecydowanie rozmowę o zastąpieniu go na ewentualnie kartach do głosowania, tych kartach do głosowania na konwencję, tak? Tutaj rzecznik kampanii powiedział, prezydent Biden nie rozmawiał z przywódcami kongresu, prezydent jest kandydatem swojej partii, zdobył 14 milionów głosów w prawyborach demokratów, ubiega się o reelekcję i to się nie zmieni, dopóki nie wygra reelekcji. No, generalnie szeregowi demokraci widzą tą rękę Pelosi, prawda, wśród tych wzywających Bidena do ustąpienia. Szczególnie właśnie to ma znaczenie po tej próbie zamachu na Trumpa w ubiegły weekend. To, że zamach, to już wszyscy wiedzą, prawda? To o tym zamachu opowiadałem dzisiaj przez cały tydzień. Dzisiaj robimy sobie na chwilę przerwę, chociaż tam oczywiście są kolejne jakieś rewelacje, ale już takie mniej rewelacyjne, powiedzmy sobie. No ale wróćmy jak gdyby do samych demokratów. No w ostatnich dniach oczywiście wzrosły obawy demokratów co do samego Bidena. Oprócz tego również Barack Obama, który też jest niezwykle wpływowym demokratą, ale również przywódca mniejszości w Izbie Reprezentantów, Jeffries, Nowego Jorku, przywódca większości w Senacie, prawda, czyli Schumer z Nowego Jorku, no wyrazili wyraźnie, otwarcie swoje obawy dotyczące dalszej kandydatury Bidena. Powiedzieli niedawno Bidenowi bezpośrednio, chociaż nie we dwóch osobnych spotkaniach, że no, jego kontynuacja kandydatury zagraża nie tyle jego kandydaturze, no wiadomo, że z tych sondaży wynika, że on nie wygra, ale również zagraża zdolności partii do kontrolowania którejkolwiek z izb kongresu. I to jest, gdyby tak się wydarzyło, to byłaby to potężna klęska demokratów. I w ogóle taka niebezpieczna, można powiedzieć, trochę sytuacja, znaczy taka, w której rzeczywiście z jednej strony Trump, gdyby miał taką sytuację, przewaga duża w Senacie, przewaga w kongresie, znaczy w Izbie Reprezentantów, czyli w całym generalnie kongresie, plus on jako prezydent, no to w zasadzie nie ma nic, co by go zatrzymało, jeżeli miałby jakieś co bardziej szalone pomysły. Oczywiście no konstytucja i Sąd Najwyższy. Ale w Sądzie Najwyższym zasiadają jego nominaci, więc tu nie jest powiedziane, że ktokolwiek będzie mu się w jakikolwiek sposób sprzeciwiał. No, władza, która nie ma żadnej... Nikogo, kto by chociaż ją mitygował, potrafi robić różne dziwne rzeczy w różnych krajach, w związku z tym zresztą demokraci no, słusznie się obawiają tego, że to tak naprawdę ten system równowagi w jakiś sposób jednak powstrzymuje obie zresztą strony przed różnymi co bardziej szalonymi pomysłami. Tutaj te szalone pomysły mogą się pojawić. Zresztą obawiają się, krótko mówiąc, no, utraty władzy w państwie i to takiej trwałej, być może bardzo nawet długotrwałej i na pewno takiej miażdżącej klęski, tak? Znaczy oni mają tą perspektywę i tam prezydent prezydentem, prawda, ale senatorowie chcą być senatorami, kongresmeni chcą być kongresmenami. Klęska Bidena może im zapewnić to, że nie będą. Tutaj Pelosi się nie pojawiała publicznie od czasu swojego wystąpienia od 10 lipca. No ona generalnie powiedziała, prezydent decyduje, czy będzie kandydował, prawda, że nie będzie wzbudzała kolejnej dyskusji. No ale już mamy ciąg dalszy, prawda? Pelosi wysłała wiadomość do demokratów w Izbie Reprezentantów, zwłaszcza tych, którzy tej jesieni stoją przed trudną ofertą reelekcji, że jest ona otwarta na rozmowy na temat kryzysu politycznego w Białym Domu i sposobu radzenia sobie z tą sprawą, jak to zostało określone, czyli krótko mówiąc na temat tego, że Biden powinien być może zrezygnować. No, generalnie to jest tak, że jeden z demokratów opisywany, cytowany w prasie amerykańskiej dzisiaj mówi pod warunkiem jak zwykle zachowania anonimowości, że spikerka w czasie tych rozmów, które były prowadzone, sporządzała bardzo szczegółowe notatki, szczególnie właśnie dane dotyczące sondaży, zlecanych już przez poszczególne komitety wyborcze w poszczególnych stanach, a nawet w poszczególnych okręgach mniejszych, włącznie właśnie z układem właśnie płciowym, rasowym, wiekowym i tak dalej, które są dużo dokładniejsze niż te ogólnokrajowe, prawda? To są jednak dużo większe sumarycznie próbki. Więc to prawdopodobnie właśnie te rozmowy i te dane, które są zbierane z okręgów, one kształtują właśnie sposób myślenia Pelosi, która prowadzi bardzo delikatne dyskusje z Bidenem i jego najbliższym otoczeniem. No generalnie na przykład Washington Post, prawda, wiadomo, że to jest tuba demokratów, no ona generalnie podczas ostatniej dyskusji z Bidenem odrzuciła zapewnienie prezydenta, że w sondażach sobie radzi dobrze. Poprosiła, żeby właśnie przyprowadził na rozmowę starszego doradcy, jak pisze Washington Post, żeby mogli szczegółowo porównać rozbieżne wyniki wewnętrznych sondaży. Trzeba pamiętać, że Pelosi, która ma 84 lata, w związku z tym z Bidenem, prawda, prawie są kolegami, znaczy kolegą i koleżanką z piaskownicy, ona ma cały czas, pomimo tego, że jest szeregowym członkiem, bo zrezygnowała właśnie ze swoich funkcji, nadal ma bardzo duże wpływy i uznaje się, że jest to najlepsza osoba, która jest w stanie przekazać Bidenowi to, delikatnie mówiąc, trudne przesłanie, że może powinien się jednak wycofać. Ona już nie ma żadnych aspiracji indywidualnych politycznych. Ona się wycofała sama, prawda, po 20 latach z przywództwa demokratów w Izbie Reprezentantów. W związku z tym ona już się nie musi obawiać żadnych konsekwencji politycznych tego, co opowiada, no ale wpływy cały czas jej pozostały. Przynajmniej jest wysłuchiwana. No generalnie to jest tak, że Pelosi powiedziała też niewielkiej grupie reporterów, że nigdy nie chciała, żeby prawodawcy widzieli ją, że jest taką teściową w kuchni, prawda? I generalnie no, uważa, że jeszcze cały czas jest w stanie odegrać jakąś rolę. No w każdym razie ona spotykała się również z kilkoma klubami, tymi takimi wewnątrz Partii Demokratycznej, w tym klubie, nazwijmy go ciemno-szarym, żeby znowu YouTube się nie mógł przyczepić, ale również z kongresowym klubem latynoskim. I we wszystkich tych miejscach usłyszała prawdopodobnie to samo, w związku z tym ona porozmawiała jeszcze raz i będzie chyba rozmawiała jeszcze raz z Bidenem. I stąd zresztą właśnie z tych jej rozmów, z tych wszystkich bąknięć, z tych rozmów, które inni prowadzą z nią, wywodzi się ta informacja, chociaż nie jest to jedyne źródło oczywiście, że, bo drugie właśnie to jest otoczenie Obamy, o którym już wiele mówić nie trzeba, że Biden zrezygnuje. No więc proszę Państwa, to jest jak gdyby rzeczywistość, która jest przedstawiana w tej chwili dzisiaj w prasie amerykańskiej, a za prasę amerykańską również wreszcie tej prasy. Natomiast jest pewna ciekawostka i Państwo nie uwierzycie, ale to może być równie dobrze taka zasłona dymna, ponieważ w tym samym czasie, to znaczy rzekomo dzisiaj, bo to w piątek, ma obradować, bądź jak Państwo to już oglądacie, to już może obradował, Komitet Krajowy, który można umownie nazwać Komitetem Centralnym Demokratów, nie zgadniecie Państwo, o czym będzie rozmawiał. Otóż tak, no Biden, kiedy zaczęto go wzywać do tego odejścia, powiedział, że proszę bardzo, on został wybrany, ma poparcie no właśnie tych 14 milionów wyborców demokratycznych, a w związku z tym, jeżeli ktoś uważa, że jest jakiś lepszy kandydat, to niechaj się skonfrontuje z nim na konwencji krajowej, prawda? Czyli na tej konwencji, która będzie w drugiej połowie sierpnia. to jest jego wyzwanie. No rzeczywiście tak może być, jeżeli tam będą delegaci, uznają, że jest ktoś inny, godniejszy, mogą taką osobę zgłosić i ewentualnie może dojść do wtedy wyborów. Co w takiej sytuacji robi? No ale mamy taką sytuację, jaką mamy. Sondaże lecą na twarz. To znaczy, to jest tak, że w tej chwili te sondaże, które ja Państwu przywołuję, czyli takie, gdzie jest mniej więcej 4 punkty procentowe przewagi jest Trumpa nad Bidenem, ale to jest zupełnie inaczej będzie wyglądało, jeżeli to się będzie przekładało na... Bo to jest głosowanie, to jest konkurs popularności, można powiedzieć. No bo to są procentowy wpływ, znaczy... Procentowe poparcie dla prezydenta, jeżeli bierzemy całość populacji. No ale ta populacja głosuje w swoich okręgach, w Stanach i co więcej, głosuje jeszcze na elektorów. W związku z tym rzekomo w głosach elektorskich ta przewaga jest jeszcze większa. Więc to jest taka sytuacja, w której no, demokraci widzą, demokraci nie widzą właśnie. Wyborcy demokratów widzą, że wybory są po prostu w tej chwili przynajmniej przegrane. Że, szczególnie jeżeli nie pojawi się natychmiast jakiś kandydat, który spróbuje jednak z Trumpem powalczyć. Co w związku z tym robi Komitet Centralny Demokratów? Komitet będzie chciał przeprowadzić jak najszybciej i to być może jeszcze w lipcu, chociaż tutaj niektóre te wojewódzkie, chciałem powiedzieć, tak, stanowe komitety się temu przeciwstawiają, że chcą w końcu jak najszybciej przeprowadzić głosowanie nad nominacją Bidena, podkreślam Bidena, nie innego kandydata, jak najszybciej drogą korespondencyjną, wirtualną, czy przez, nie wiem, rozmowy telefoniczne, czy jakieś głosowanie elektroniczne, po to, i to zrobić to nawet w przyszłym tygodniu. Co prawda, tak jak mówię, no, część tych komitetów się opiera, mówi, że jeżeli to najwcześniej po 1 sierpnia, no ale proszę zobaczyć, jaka to jest idea, żeby ostatecznie rozstrzygnąć jeszcze przed konwencją, gdzie rzeczywiście mogą się pojawić głosy, Biden musi odejść, prawda, musimy wybrać innego kandydata. W związku z tym tą drogą będą chcieli, drogą powiedzmy, no... trudną do weryfikacji demokratycznej, bo w takim głosowaniu wirtualnym, elektronicznym dowolne cuda się mogą wydarzyć, po to, żeby zamknąć dyskusję na temat wycofania się Bidena i jak gdyby wtedy, kiedy delegaci się pojawią na salę, nawet mówiąc o tym, Biden musi odejść, chcemy innego kandydata, już nie ma na ten temat dyskusji. Nie będzie dyskusji, kandydat został wybrany 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu. W związku z tym przyjechaliście tutaj tylko po to, żeby się, nie wiem, no, pogrzać w świetle reflektorów. Znaczy, proszę Państwa, taki numer, który jest w tej chwili oficjalnie rozważany, możecie Państwo zobaczyć, CNBC, prawda, no zresztą wszystkie media amerykańskie o tym mówią, piszą właśnie o tym pomyśle demokratów, jest oczywiście z jednej strony dobrym posunięciem, bo wszyscy zwolennicy Bidena, a jest ich trochę chyba w tym komitecie centralnym, ucinają w ten sposób wszelkie dyskusje. Także już kończy się dyskusja o nominacji Bidena, bo Biden jest nominowany i kropka. Natomiast z drugiej strony to oczywiście spowoduje już takie wkurzenie, moim zdaniem delikatnie mówiąc, znacznej części demokratów, którzy rozumieją, że ich własne władze zrobiły ich w konia, że co więcej, pozór demokracji, no i oczywiście sama konwencja, na której się wybiera nominata, zostaje w ten sposób, no chyba po raz pierwszy w historii, upośledzona i to w taki bardzo poważny sposób, no bo przestaje być miejscem, gdzie się wybiera kandydata, robi się tylko i wyłącznie miejscem, gdzie się pomacha chorągiewkami. No i wysłucha się kilku płomiennych przemówień, które miejmy nadzieję ktoś inny odczyta, tak? A nie sam Biden. I to jest wszystko. W związku z tym pojawia się pytanie, i to jest właśnie pytanie, które się pojawia wśród publicystów również, politologów związanych z Partią Demokratyczną, jak niby ten manewr ma przekonać ludzi, tych, którzy właśnie nieprzekonani przechodzą na stronę Trumpa, chociażby w tych swingujących Stanach. Nie mówiąc już o tym, że jak to ma przekonać w ogóle wyborców demokratów do Partii Demokratycznej, bo to raczej większość z nich, delikatnie mówiąc, zniechęci. Tak, takie właśnie już skrajnie niedemokratyczne pomysły, zresztą pomysły no właśnie z rodem z państw ograniczonej demokracji liberalnej, jeśli o to chodzi. Więc proszę Państwa, więc coś takiego się dzieje w Stanach Zjednoczonych, więc nie uwierzylibyście Państwo, ale to niestety jest rzeczywistość. Czyli odpowiedzią na to, na spadające sondaże, odpowiedzią na te wezwania właśnie Obamy, Pelosi, dziesiątek w tej chwili prawodawców, przypomnijmy, nie wszystkich, prawda, tylko na razie to jest pewien bunt, który tam się pojawia, wezwania, żeby ktokolwiek inny wystartował, bo ktokolwiek inny ma szansę z Trumpem, Biden nie ma, odpowiedzią kierownictwa demokratów jest próba przesądzenia jak najszybciej, niezgodnie z tymi procedurami, które są standardowo, zwyczajowo, powiedzmy, przyjęte w partii, przesądzenie raz na zawsze tej kandydatury i co więcej, uniemożliwienie dyskusji nawet nad kimkolwiek innym. No bo jeżeli będzie wirtualne głosowanie nad Bidenem, to przecież żaden inny kandydat, żadni inni kandydaci nie będą tutaj rozważani w tej wirtualnej dyskusji, tylko będzie tak albo nie Biden. A widocznie policzyli się i doszli do wniosku, że wystarczy im głosów, żeby czy to naprawdę, czy nie naprawdę nominować Bidena. To, że to będzie katastrofą totalną dla wyborów i dla partii, to widocznie oni uznają, że nie będzie. I tak jak mówię, no na tym Titaniku to oni już są, tam lustro wody jest 300 metrów nad nimi, a oni ciągle grają, proszę Państwa, grają, tańczą, poruszają się. Więc to jest coś niebywałego. Znaczy, przyznam, że no, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, Stany Zjednoczone właśnie jako ta najstarsza, najbardziej rozbudowana, w każdym bądź razie próbująca sprzedawać swoje kopie za granicę na prawach licencyjnych demokracja świata, no pokazuje po raz kolejny, że demokracja nie ma tutaj granic. Ja sobie, proszę Państwa, ja się cały czas zastanawiam, wyobraźmy sobie na próbę, no że, jak to ładnie mawiają, pan powoła do chwały w międzyczasie Bidena, co też nie jest wykluczone przy jego stanie zdrowia. Jaka będzie reakcja Komitetu Centralnego Demokratów? Po pierwsze, dalej jest kandydatem. Po drugie, no zmienią trochę reklamy. Powiedzą, no mamy kandydata, cichy człowiek, ale jego stan jest stabilny, on się na pewno nie zmienia, nie pogarsza się w żaden sposób. Może nie mówi za dużo, ale słucha, prawda, także każdy może do niego mówić i nie będzie przerywał. Co więcej, słucha swoich doradców, tak, także doradcy w zasadzie daje pełne pole do popisu administracji, w ogóle się nie wtrąca, tak, nie ma tutaj, czyli co, nie ma mikrozarządzania. I on sobie, co więcej, jest, powiedzmy, jest to osoba skrajnie stabilna, o już jednolitych poglądach, tych poglądów w ogóle nie zmienia, natomiast pozwala rzeczywiście demokratycznie rządzić innym, tak. Jest to naprawdę idealny kandydat, proszę zobaczyć, co więcej, koszty jego utrzymania są żadne, prawda, tutaj nie ma żadnych wystawnych przyjęć, no może nie podróżuje dużo, ale przecież ma od tego różnych specjalistów, i tak dalej, i tak dalej. Taka będzie mniej więcej, taka prawdopodobnie byłby ciąg dalszy tej kampanii. I oni, co gorsza, proszę Państwa, oni to mogą to na poważnie. No więc to jest coś, właśnie lekarz badał ostatnio, stwierdził, że stan się nie zmienił, tak, więc tutaj w ogóle nie ma żadnego pogorszenia. Czy jest zdolny do rządzenia? No oczywiście, że jest zdolny, prawda, przecież zobaczyć, nie wtrąca się, nie odzywa, nie mówi żadnych głupot. W ogóle zarzucano mu, że mówi jakieś głupoty, teraz w ogóle nic nie mówi, co prawda, ale głupot nie mówi i tak dalej. Więc to, proszę Państwa, to jest jakaś parodia już w tej chwili, to co tam się dzieje, za czym oczywiście być może będzie tak, że Biden jednak, no, o ile dotrze do niego w ogóle, o czym rozmawiają, może mu powiedzą, słuchaj, musisz ustąpić, bo młody Carter, tak, chce startować i on ma większe szanse. On stwierdzi, dobra, no w sumie oddajmy szansę młodzieży, prawda, niech Carter startuje, albo wiesz, no z Nixonem nie wygrasz, no ktoś inny musi wystartować. No dobra, to jak z Nixonem, to faktycznie może niech ktoś inny startuje. I taką mamy sytuację w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Ja wiem, że to Państwo często ostatnio mówicie, że trochę za dużo sobie pokpiwam, ale Państwo, jak można poważnie komentować tego typu decyzje? No, można powiedzieć tylko tak, no, to jest błąd za błędem popełniany przez Komitet Demokratów i naprawdę powstaje pytanie, czy oni nie dysponują badaniami, nie dysponują doradcami politycznymi, to jest, aż się nie chce wierzyć w to. Tym bardziej, że jak mówiłem Państwu wczoraj, Stany Zjednoczone naprawdę słyną z tego, że jeśli chodzi o taką, nie wiem, nazwijmy to inżynierię polityczną, szczególnie aktu wyborczego, no to tam są wybitni specjaliści. Naprawdę są bardzo dobrzy. Ja bywałem na takich szkoleniach jeszcze kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, gdzie szkolili nas Amerykanie, Brytyjczycy. No to amerykańskie naprawdę szkolenia dotyczące tego, jak się robi kampanię wyborczą, w jaki sposób się... No, jakby to powiedzieć ładnie, w jaki sposób oddziaływuje się, tak? Oddziaływuje się na nastroje społeczne, na przykład jak to się bada, prawda? Jaka jest relacja między właśnie badaniem, jakie częstotliwości i tak dalej. Cała masa rzeczy. To naprawdę było na wyjątkowo wysokim poziomie. Chyba najwyższym ze wszystkich możliwych szkoleń, w których brałem kiedykolwiek udział. I później oglądanie właśnie czegoś takiego, gdzie to zaczyna przypominać jakiś film z Ben Hillem raczej, bo to już chyba nawet nie Monty Python, bo Monty Python to przy tym jest poważny dramat historyczny. No ale dobrze, proszę Państwa, jest tak jak jest. Mamy w tej chwili Bidena, który ma ustąpić, chociaż to czy ustąpi nie wiadomo, bo Komitet Demokratów jednocześnie próbuje zrobić wszystko, żeby nie to, że on ustąpił, tylko po prostu, żeby przesądzić, że on jest kandydatem i tyle. I zamknąć tę dyskusję w sposób formalny, no bo to nie opinia publiczna i to nie prasa decyduje, tylko decydują tak naprawdę delegaci, jakich przymuszą do głosowania na przykład wirtualnego za tydzień albo jeszcze może w ten weekend. No nie wiadomo, w ten weekend to nie dadzą rady organizacyjnie, ale jak najszybciej, no to rzeczywiście nie będzie, będzie pozamiatane i nie będzie żadnej dyskusji. No dobrze, proszę Państwa, to jest temat pierwszy. Już nie będziemy w tej chwili do tego za mocno wracać. Teraz mamy temat drugi. Ten temat drugi jest bardzo krótki, ale bardzo ciekawy i na pewno rozwojowy. Otóż w tej chwili w prasie w państwie położonym w Palestynie możemy wyczytać, że cały establishment obronny, czyli ten cały IDF, który jest tak bojowy zawsze i tak znakomicie radzi sobie głównie z cywilami, tak? Znaczy, jeśli chodzi o na przykład lotnictwo, artylerię, to są znakomite formacje, wojska pancerne, szczególnie jeżeli się strzela do nieuzbrojonych cywilów, to wtedy w ogóle jest super, tak? 100% skuteczności, 0% prawie strat z własnej strony i tak dalej. No niestety ciekawostką jest to, że właśnie w stanie szoku jest ten establishment, ponieważ Houthi byli w stanie zaatakować Tel Awiw. Co więcej, zaatakować Tel Awiw dronem. Ten dron uderzył w dom, tam zginęła jedna osoba, 4 ranne. Notabene to jest jeszcze obok ambasady amerykańskiej, która zwykle w wielu krajach ma własną obronę przeciwlotniczą, o której się ludzie dowiadują dopiero wtedy, jak ona... jak coś leci w kierunku tej ambasady. No tutaj chyba w Tel Awiwie nie ma, no ale w każdym razie tak czy inaczej to jest tak, że to, że dron z Jemenu był w stanie przelecieć przez ten cały wielki obszar, przecież to są tysiące kilometrów, następnie ominąć całą tą żelazną jarmułkę i uderzyć w stolicę, co prawda oni już sobie stolicę przenieśli do Jerozolimy, my uznajemy, że jest dalej w Tel Awiwie, no ale to jest inna sprawa. W kluczowe miasto, jeszcze w kluczowe miejsce, można powiedzieć, w tym mieście w Tel Awiwie. Co prawda, prasa właśnie wskazuje, że tak się stało i że to co więcej, on się przemknął niezauważony. Teraz są oczywiście już artykuły, nie, myśmy go zauważyli, no błąd ludzki, że nie włączono alarmu, takie rzeczy. No ale tak czy inaczej, no na przykład Jerusalem Post dzisiaj pisze, że Hezbollahowi udało się już do tej pory z sukcesem, co notabene też Państwo tego nie zobaczycie w codziennych komunikatach. W codziennych komunikatach jest dzielna armia, która zestrzeliła wszystko, co zły Hezbollah wystrzelił w kierunku ich baz. Pomimo tego, że Hezbollah pokazuje na filmie, prawda, te rozwalające się jakieś maszty, rozbite radary, prawda, uszkodzone baterie przeciwlotnicze na swoich właśnie wideo. Nie, nie, to się w ogóle nie zdarzyło, tak? To pewnie jest deepfake. A teraz jest przyznają, że Hezbollahowi udało się już dziesiątki razy ominąć wszystkie możliwe systemy i uderzyć po prostu na teren państwa położonego w Palestynie. Dlatego to nie jest tak spektakularne, ponieważ Hezbollah ma taką zasadę, że przynajmniej w większości przypadków atakuje cele wojskowe. Natomiast państwo położone w Palestynie nigdy nie pozwala na pokazywanie zdjęć u siebie w prasie, prawda? Efektów jak gdyby takich ataków na cele wojskowe. To jest cenzura wojskowa, to jest to szczętnie ukrywane. Także mamy tylko oświadczenia Hezbollahu z tamtej strony, z tej strony nie mamy nic. No ale jak się okazuje, te dziesiątki dronów trafiły do tej pory w cele. Co więcej, przypomniano, że Houthi z powodzeniem już atakowały Eilat, w tym bazę morską, i to od końca 2023 roku, tak naprawdę do 2024. Co więcej, te ataki, jeżeli ktoś nie nagrał ich na komórkę, one oczywiście nie były upublicznione, ale Houthi cały czas twierdzili, że coś trafili. No więc dzisiaj prasa izraelska, tamtego kraju, no pisze, że tak, że trafili. Co prawdę rzekszy, jeżeli oni mają takie technologie dronowe, Houthi, nawet jeżeli to są technologie irańskie, no prawdę rzekszy, ja wiem, że jest embargo, ale ja tam bym wysłał jakąś delegację, może by sprzedali technologię, może co jakichś starszych dronów. No bo to jest tak, że te drony były w stanie przelecieć nad obroną powietrzną saudyjską, były w stanie uniknąć zestrzelenia i zauważenia w ogóle przez systemy Aegis amerykańskiej floty, potem przez te wszystkie tam proce Dawida, żelazne jarmułki i inne tam, nie wiem, no, zabójcze pejsy, prawda, czy jak to się tam jeszcze nie nazywają, te wszystkie ich systemy przeciwrakietowe, no, i uderzać w cele. Proszę Państwa, to jest tak, jak ja rozmawiałem z pewnym specjalistą właśnie od takiej broni rakietowej irańskiej. On właśnie mi mówił, że tutaj nie zwraca się uwagę na jedną rzecz, że ta obrona państwa położonego w Palestynie jest wielowarstwowa. Ona rozpoczyna się tak naprawdę nad terytorium Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Emiratów Arabskich. Potem są bazy amerykańskie, jest amerykańska flota i lotnictwo operujące na tych terenach. No w zależności od tego, jak te drony lecą, czy nad Morzem Czerwonym, czy lecą, prawda, nad lądem, no to już jest odrębna kwestia. Potem mamy, prawda, te systemy wczesnego ostrzegania, dalekiego zasięgu, średniego, krótkiego zasięgu i tak dalej. I pomimo tego te drony są w stanie się przez to przedrzeć. Oczywiście nie ma systemu idealnego, no ale proszę zobaczyć, no jeżeli to byłoby tak, że te systemy mają wszystkie według tego, jakie reklamują, 95-96% skuteczności, a jest ich 5 czy 6, to pokazuje, że no albo właśnie one nie mają takiej skuteczności, albo te drugie mają skuteczność do ich omijania. W związku z tym to warto to zauważyć i właśnie dokładnie to zauważa dzisiaj wyraźnie prasa w tamtym kraju, mówiąc, że znowu w ich humanistycznej armii włączyło się myślenie sprzed 7 października. Że to jest tak, że aha, i podaje się, że już nie 4, tylko kilkanaście osób jest rannych i to właśnie w Tel Awiwie. A w związku z tym właśnie wskazuje się, że znowu państwo położone w Palestynie postępuje w zwolnionym tempie, próbuje rzeczywiście ulepszyć swoją skuteczność wykrywania i zestrzeliwania uzbrojonych dronów. Pamiętajmy, to już nie są quadcoptery, tak? To są drony, które są zdolne lecieć bardzo dużo. One są duże, prawda, wielkości małego samolotu. No one muszą mieć tak duży zasięg, a jeszcze mają jakąś głowicę, prawda, ze sobą. W związku z tym okazuje się, że informacja o tym, że te drony są w stanie przechytrzyć humanistyczne radary, jest jak najbardziej w siłach zbrojnych humanistycznych znana. Natomiast do tej pory jakby dlatego się jakby nikt tym nie zajmował w państwie położonym w Palestynie, jak na przykład właśnie dzisiaj sugeruje prasa w tamtym kraju, bo do tej pory głównie atakował Hezbollah, i Hezbollah właśnie głównie atakował cele wojskowe, czyli bazy humanistycznej armii gdzieś przy granicy, systemy radarowe, te wszystkie bazy szpiegowskie, prawda, nasłuchowe, te wszystkie, które no, stanowią obronę, powiedzmy krótko mówiąc, obronę, ale też i dają zdolności później do ataków na przykład na terytorium Libanu, a nie atakował celów cywilnych, czyli nie atakował na przykład Jerozolimy czy Tel Awiwu. Ale to pokazuje, że Hezbollah, gdyby chciał, to mógłby rzeczywiście robić mniej więcej to samo, co druga strona, czyli zacząć atakować cele cywilne. Tym razem właśnie wtedy byśmy to wszystko o tym dopiero wiedzieli i wszyscy by się dowiedzieli, że tak zdecydowanie jest. Tutaj na przykład Jerusalem Post, opisując tę sytuację, przypomina na przykład dawną sytuację, gdzie również ignorowano informacje o tym, że humus robi tunele. Jak wiadomo, to, że humus robi tunele, to wiadomo było od bardzo dawna. Co więcej, dopiero w 2014 roku, kiedy się tam przedarli na teren państwa położonego w Palestynie, zginęło kilka osób, to dopiero w tym momencie to zauważono i zaczęto się tym zajmować. Wcześniej po prostu patrzono się, jak ci sobie robią, może myśleli, że metro robią. Co więcej, no teraz chyba dwa dni temu mieliśmy takie zdjęcia, gdzie pokazywano już na terytorium państwa położonego w Palestynie, a przynajmniej no, okupowanym przez to państwo, takie wielkie wybuchy były na polach, ponieważ okazało się, że odkryto tunel, który szedł ze strefy opatrunku bardzo, bardzo daleko w głąb terytorium państwa położonego w Palestynie. Więc odpowiedzi na pytanie, skąd oni mają tyle broni, tyle amunicji, to dosyć nowoczesnej, materiały wybuchowe, rakiety i tak dalej, czy tam systemy sterowania do tych rakiet, odpowiedź, no właśnie mieli taki tunel. I wbrew pozorom ten tunel nie szedł do Egiptu, tylko szedł na terytorium państwa położonego w Palestynie. Zresztą no jest tajemnicą Poliszynela to, że przecież całe mafie, zarówno państwa położonego w Palestynie, tureckie, jordańskie i tak dalej, to są grupy przestępcze, które zajmują się przecież przemycaniem broni i naprawdę dużo łatwiej jest, czy było, przemycać broń na przykład z Jordanii, co takie transporty zostały przejęte i stąd na zachodnim brzegu, jak Państwo widzicie te defilady, które tam się odbywają, głównie w Fatahu, to oni są lepiej uzbrojeni chyba niż ci talibowie, którzy przejęli amerykańskie arsenały. No właśnie w ten sposób, no to przejechać jeszcze 10 km dalej ciężarówką i wjechać sobie do tego tunelu, żeby pojechać do strefy opatrunku, to jest żaden problem. Co więcej, zresztą ja pamiętam plan Trumpa, ten właśnie dla Bliskiego Wschodu, on zakładał w ogóle połączenie zachodniego brzegu ze strefą, być może właśnie jakąś eksterytorialną autostradą czy tunelem. Proszę bardzo, no to humus wykłapał tam, no może do połowy drogi to się nie dokopał, ale dużo mu nie zostało, więc można było to pociągnąć i byłoby już to zrealizowane. No więc to też pisze prasa dzisiaj w państwie położonym w Palestynie. Co więcej, no ten atak właśnie październikowy był jak najbardziej przecież też przewidywany wcześniej i został zignorowany. Co więcej, przypomina się też, że jeżeli chodzi o obronę powietrzną państwa położonego w Palestynie, i to jest ciekawostka, którą warto sobie odnotować, bo to już są to opinie z tamtego kraju, a nie z zewnątrz czy od wrogów tamtego kraju. Otóż oni teraz przyznają, że tak naprawdę sukces tego odparcia ataku irańskiego polegał na tym, że po pierwsze Iran przecież wielokrotnie informował, że wystrzeli rakiety. Kiedy wystrzeli? Ba, Irańczycy obdzwonili jeszcze te kraje, prawda, Saudyjczyków i Jordańczyków. Załóżcie czapki albo parasolki, bo będzie coś latało, prawda, u was na niebie. Poinformowali Amerykanów, że wystrzelą, tak? Więc wszyscy byli poinformowani, mieli palce na spustach, radary włączone tam na tyle tam tych watów szło energii, prawda, że piekło kaczki przelatujące nad tymi państwami. No i co dalej? I tak się te drony i rakiety były w stanie przebić aż nad samo terytorium państwa położonego w Palestynie, tak? A i tak zresztą te trzy bazy, które zostały trafione, zostały tam trafione całkiem nieźle. Jak wiemy to dzisiaj, bo tam, że zniszczono, na przykład, czy Państwo słyszeliście tego dnia, kiedy był ten atak, że zniszczono jakieś budynki jednej bazy, notabene bazy wywiadowczej? No nie, wtedy było tylko pokazywanie dziury w ziemi pomiędzy pasami startowymi, a nic więcej nie uderzyło. Teraz w prasie czytamy, że zniszczono tam jeszcze trzecią bazę, której w ogóle nie pokazywano zdjęć. Więc to tak na marginesie a propos wiarygodności przekazu. No ale właśnie teraz ta prasa to przywołuje. tak, że wtedy tak naprawdę znaczna część tego obrony powietrznej to były dziesiątki jordańskich, saudyjskich, emirackich samolotów, amerykańskich, operujących z kilku baz. To były systemy przeciwrakietowe przecież w samej Zatoce, które zestrzeliwały już, czy wystrzeliwały rakiety z samej Zatoki. Potem mieliśmy te wszystkie warstwy po kolei. W związku z tym prasa sugeruje, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca za każdym razem, że nie za każdym razem będziemy mieli w gotowości lotnictwa i systemy przeciwrakietowe no kilku krajów, prawda, te baterie Patriot przecież po drodze w Arabii Saudyjskiej, prawda, które stoją, to całe lotnictwo jordańskie, to będzie rzekomo nad Jordanią, najwięcej zestrzelono właśnie tych dronów, które leciały w kierunku państwa położonego w Palestynie. Czyli mówi się o tym, że to właśnie te wszystkie dotychczasowe ataki, również ataki Hezbollahu, to są ataki, które sondowały dopiero tą obronę, mapowały ją bardzo dokładnie, a teraz pokazano, że Huti byli w stanie z terytorium Jemenu uderzyć w samo centrum Tel Awiwu. Co pokazuje, no i właśnie pisze prasa tamtokrajowa, oczywiście to jeszcze nie ma wypowiedzi tam specjalistów i tak dalej, bo to jest coś nowego, tam jest, ale piszą jedną rzecz, że, ja zacytuję dosłownie, przerażające jest to, że ten incydent oszołomił establishment obronny, który wcale nie jest bliżej planu ochrony obywateli państwa położonego w Palestynie przed takimi zdarzeniami w przyszłości. No więc stwierdziłem, że Państwu przywołam tę sprawę, bo to jest sprawa rzeczywiście ciekawa, abstrahując od tego, że przecież Huti poprzednio wielokrotnie udowadniali, szczególnie atakując Arabię Saudyjską, że są w stanie bardzo skutecznie swoimi dronami, rakietami balistycznymi unikać obrony powietrznej, wtedy przecież bardzo nowoczesnej, bo przecież Arabia Saudyjska miała wtedy przynajmniej zarówno amerykańskie, jak i swoje własne systemy obrony przeciwlotniczej. No, inną sprawą jest, bo tam dyskutowano, czy oni tam na pewno mieli je włączone, czy potrafili obsługiwać, czy byli w ogóle obecni na tych stanowiskach. No dobrze, ale tak czy inaczej, no zbombardowano przecież im w Riyadzie lotnisko, bazę wojskową, rafinerię, uszkodzono rurociągi, uszkodzono składy paliwa i to prawdę powiedziawszy z bardzo, bardzo wysoką skutecznością. To już był przedsmak tego, że tacy Huti, prawda, którzy generalnie posiadają jedne spodnie na dwóch żołnierzy, są w stanie takie cuda robić. No, teraz mamy właśnie po raz kolejny tego udowodnienie, że nie takie cuda. A też jest to sygnał, proszę pamiętać, że wszystkie takie właśnie akcje, to jest oczywiście sygnał wysyłany też przez Iran, no to spróbujcie, tak? Na tej zasadzie, że to, co pokazaliśmy, to myśmy wtedy uzgodnili z wami, obdzwoniliśmy, no więc wyobraźcie sobie, że tym razem zapomnimy waszego numeru telefonu, albo stwierdzimy, że macie zajęty. No dobrze, Państwa, mamy, to jest ten temat dotyczący dronów i dotyczący Huti. No, ciekawostka, tak jak mówię, panika dosyć duża w państwie położonym w Palestynie. Oczywiście wielka radość po drugiej stronie, no ale też pytania właśnie, które pozostają bez odpowiedzi, czy to znowu błąd ludzki, czy to błąd systemów, czy te systemy są takie dobre, czy jedne są takie dobre, czy drugie są takie złe. O, to taka dyskusja. Kończę, proszę Państwa. Teraz mamy kolejny temat. Temat właśnie w tej chwili, kiedy Państwo to oglądacie, już prawdopodobnie będzie po rozstrzygnięciu. Jesteśmy jeszcze przed rozstrzygnięciem, ale muszę o tym opowiedzieć dzisiaj. Otóż dzisiaj będziemy mieli bardzo ważny wyrok w Hadze. Otóż nawet ważniejszy być może od tego, które, chociaż no nie, no, symbolicznie może nie tak ważny, ale również mający bardzo poważne potencjalnie konsekwencje. A mianowicie dzisiaj Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wyda swoje stanowisko w sprawie prawnych konsekwencji humanistycznej okupacji terytoriów palestyńskich od 1967 roku. To jest opinia, oczywiście jest niewiążąca w takiej sytuacji, ale ona ma bardzo, bardzo może mieć poważne konsekwencje dla wszystkich tych innych spraw, które są w tej chwili prowadzone przeciwko państwu położonemu w Palestynie i oczywiście może mieć potężne konsekwencje prawno-międzynarodowe dla samego państwa położonego w Palestynie. Znaczy, może na przykład stanowić podstawę do wprowadzania sankcji przeciwko państwu położonemu na północ od Synaju. Tak na marginesie, żebyście państwo wiedzieli, to jest już ciekawostka, nie uwierzycie państwo. Otóż, jak państwo wiecie, być może w tym lub w przyszłym tygodniu, właściwie to w przyszłym tygodniu, miały być wydane już ostatecznie wyroki w sprawie, znaczy przynajmniej nie wyroki, tylko miały być wydane nakazy aresztowania, między innymi na Jahunatana. Otóż, żeby zablokować to, no, Jahunatan się będzie przemieszczał teraz do Stanów Zjednoczonych, być może lecąc nad Europą. W związku z tym tam były cuda robione, żeby on poleciał taką trasą, żeby przypadkiem któreś z państw nie stwierdziło, że jest terrorysta na pokładzie, tak jak to zrobili kartofelnfiurerowcy, no i że samolot powinien wylądować awaryjnie, a potem, żeby Jahunatana nie odstawić do Hagi. Otóż co w związku z tym zrobiły, nie zgadniecie państwo, kto? Niemcy. Niemcy po to, żeby opóźnić to wydanie tego nakazu aresztowania, wystąpili jako tak zwany amicus curiae, prawda, czyli przyjaciel sądu. To jest taka instytucja, ona w Polsce praktycznie nie funkcjonuje, natomiast ona funkcjonuje generalnie w prawie rzymskim i w krajach cywilizowanych. To jest tak, że strona trzecia, która nie bierze udziału w postępowaniu, może zwrócić się na przykład jakąś petycją czy opinią prawną, no właśnie to głównie z opiniami prawnymi, do sądu, no żeby pomóc sądowi, prawda, w rozstrzygnięciu jakiejś kwestii. To powoduje, czyli to właśnie, i to właśnie dokładnie zrobiły Niemcy. No więc wszyscy komentatorzy są zgodni, że zrobili to tylko po to, żeby teraz sąd nie może wydać tego postanowienia o aresztowaniu, czy o nakazie aresztowania, bez odpowiedzi dla Niemiec. W związku z tym teraz sąd około 2 tygodni będzie przygotowywał odpowiedź na niemieckie pismo. Czyli ten nakaz aresztowania opóźni się co najmniej o 2 tygodnie, a w związku z tym Jahunatan będzie sobie mógł swobodnie fruwać nad różnymi państwami, no i tego nakazu po prostu nie będzie, a w związku z tym no nie będzie podstawy, żeby go aresztować. To tak na marginesie, żeście państwo wiedzieli. No, Niemcy też takie rzeczy potrafią robić. Jak widać. Zresztą to samo tam próbuje robić Wielka Brytania, dokładnie tak samo Starmer, prawda, dla państwa położonego w Palestynie, ale to już jest zupełnie inna sprawa. To, nad czym teraz się toczą obrady, to jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. To jest tak, że jest to w 2022 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych zwróciło się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie opinii doradczej, i taki będzie miało to charakter, w sprawie konsekwencji prawnych wynikających z polityki i praktyki państwa położonego w Palestynie na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym we wschodniej Jerozolimie. W lutym Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zorganizował tygodniową sekcję, żeby wysłuchać uwag krajów zgłoszonych w odpowiedzi na wniosek, popierających właśnie większość, popierających ten wniosek w zgromadzeniu. Również wezwało również większość mówców, tych, którzy byli, podczas przesłuchań wezwało państwo położone na południu od rzeki Litanii do zakończenia trwającej 57 lat okupacji. Ostrzegli, że przedłużająca się okupacja stanowi skrajne zagrożenie dla stabilności na Bliskim Wschodzie i poza nim. Natomiast Stany Zjednoczone stwierdziły, że państwo położone w Palestynie nie powinny być prawnie zobowiązane do wycofania się bez uwzględnienia jego bardzo realnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Ale proszę zobaczyć, też nie kwestionując tego, że okupacja może być uznana za nielegalną, tylko chodzi o to, żeby w tej opinii nie pojawiło się, że mają się wycofać z okupowanych terytoriów. Jeśli chodzi o to przesłuchanie ustne, oczywiście państwo położone w Palestynie było zaproszone. Oni nie wzięli udziału w tym posiedzeniu, tylko wysłali pismo do sądu, twierdząc, że pytania zadane sądowi są szkodliwe i tendencyjne. Uwaga, nie było słowa antysemickie. To jest tak, jeśli chodzi o to, o clue tej sprawy, to jest tak, że Zgromadzenie Ogólne zwróciło się do Trybunału o rozważenie 2 kwestii. Po pierwsze, sąd powinien zbadać konsekwencje prawne tego, co Organizacja Narodów Zjednoczonych nazwała ciągłym łamaniem przez państwo humanistyczne prawa narodu palestyńskiego do samostanowienia. i odnosi się do przedłużającej się okupacji, osadnictwa i aneksji terytorium okupowanego od 1967 roku oraz, cytuję, środków mających na celu zmianę składu demograficznego, charakteru i statusu świętego miasta Jerozolimy. No, przypomnijmy, że ta okupacja wzięła się stąd, że w 1967 roku w czerwcu państwo położone w Palestynie rozbiło wojska swoich arabskich sąsiadów w wojnie sześciodniowej, zajęło wtedy właśnie zachodni brzeg, w tym wschodnią Jerozolimę, co zabrało Jordanii, wzgórza Golan zabrało Syrii, strefę Gazy i półwysep Synaj zabrało Egiptowi. Następnie państwo położone w Palestynie rozpoczęło kolonizację 70 tysięcy kilometrów kwadratowych zajętego terytorium do tej pory arabskiego. Otóż ONZ uznała później okupację terytorium palestyńskiego za nielegalną, a Egipt odzyskał półwysep Synaj na mocy porozumienia z 1979 roku właśnie z państwem położonym w Palestynie. To, co państwo znacie, jak słynne układy z Camp David, tak? Potem Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości został również poproszony o zbadanie konsekwencji, jak to określił, przyjęcia przez państwo położone w Palestynie powiązanych dyskryminujących przepisów i środków. I teraz to jest tak jak gdyby w tym pierwszym pytaniu. Po drugie, MTS powinien doradzić, w jaki sposób działania tamtego kraju wpływają na status prawny okupacji i jakie są konsekwencje dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych krajów. No więc w tym wypadku oczywiście opinia nie będzie miała charakteru wiążącego, ale jest faktem, że większość opinii doradczych jest faktycznie realizowana albo bezpośrednio, albo też jako pomocnicza w rozstrzyganiu na przykład przed sądami krajowymi, Trybunałami Sprawiedliwości, prawda? No bo stanowi to jakby immanentną część prawa międzynarodowego, a w każdym razie jego wykładni obowiązującej. W związku z tym ten wyrok dzisiejszy będzie bardzo ciekawy. Zobaczymy, jak się zachowa Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. To też będzie stanowiło pewną próbkę tego, jak tam te wszystkie naciski zakulisowe, prawda, działają, czy się znowu nie okaże, że jacyś sędziowie byli zastraszani, czy nie. To tego się dopiero dowiemy. No ale z drugiej strony, jeżeli zostanie uznana nielegalność tej okupacji, proszę Państwa, to jest potężne konsekwencje, włącznie z tym, że będą pozwy, mogą być pozwy w tym momencie indywidualne, wobec konkretnych na przykład obywateli państwa położonego w Palestynie, którzy zajęli ziemię Palestyńczyków, mogą być nakazy ich aresztowania jako nielegalnych, powiedzmy, włamywaczy i tak dalej, jako okupados, o właśnie coś takiego. Więc to jest bardzo ciekawy wyrok, tak? Znaczy, oczywiście pomiędzy tym wyrokiem, tą właśnie opinią doradczą, a realizacją może być bardzo długa droga, no ale z punktu widzenia jakby konsekwencji potencjalnych to jest ciekawe, tak? Zresztą, proszę Państwa, to jest też tak, że jeżeli zostanie coś takiego, tak to zostanie ujęte, to będziemy mieli również wkrótce być może kolejny wniosek do MTS-u, tym razem dotyczący okupacji na przykład Krymu. I tak samo jego konsekwencje. W związku z tym to, że to, co się stanie tutaj przy tej okazji konkretnej, może mieć daleko posunięte właśnie konsekwencje dla wszystkich innych okupantów i tych, którzy próbują doprowadzić do pewnych aneksji. Przypomnijmy, że wschodnia Jerozolima, która jest formalnie i tak będzie rozstrzygana właśnie w tym orzeczeniu, jest terytorium okupowanym, została anektowana przez państwo, jednostronnie oczywiście, przez państwo położone w Palestynie i niektóre państwa, w tym Stany Zjednoczone, a dokładnie Trump osobiście, uznał te aneksji. No, większość krajów oczywiście nie. Była cała batalia, żeby inne kraje uznawały, tak zrobiły. Próbowano zresztą to wymusić na Polsce, no ale polski rząd w zadziwiający sposób nie uległ, co jest rzeczą rzadką państwu położonemu w Palestynie. Może ten ulegnie, prawda? Natomiast tamten zdecydowanie tak nie zrobił, czy tamte tak nie zrobiły, bo to tak można powiedzieć, to nie był jeden. Natomiast no to oczywiście byłoby to też Unia Europejska ma też określoną, bardzo, bardzo określone stanowisko w tej sprawie. Zresztą zaraz do tego wrócimy, bo za chwileczkę jeszcze musimy powiedzieć o jednym głosowaniu, ale najpierw zakończmy sprawę na chwilę MTS-u. Czekamy. Wyrok ma być o 13. No niestety, jak mówię, to już będziecie Państwo mieli właśnie wtedy opublikowany odcinek, już nie mogłem czekać z nagrywaniem, więc jeżeli zostanie to wydane, no to w kolejnym omówimy sobie ten wyrok, jakikolwiek by nie był. Natomiast mamy kolejny temat. Kolejny temat dotyczy, znowu wracamy do naszego ulubionego Donalda Trumpa, czyli Donalda T, o tak powiedzmy sobie. To jest tak, że oczywiście Donald Trump na tej konwencji mówił bardzo dużo różnych rzeczy, no ale musimy powiedzieć przede wszystkim o to, o co mówił tak naprawdę o sprawach międzynarodowych na tej konwencji. To przemówienie było bardzo długie, mówił bardzo dużo, możecie Państwo sobie w mniej lub bardziej złośliwej prasie amerykańskiej przeczytać zdanie i później ocenę różnych tam dziennikarzy, prawda, tu fałszywe, tu nieprawdziwe, tu przesadzone, tu nie do końca prawdziwe, tu może prawdziwe, ale my mówimy, że nieprawdziwe i tak dalej. Natomiast to, co mówił, rzeczywiście jest, no jest ciekawe, bo to jest zebranie tego wszystkiego, co wcześniej przebąkiwał w różnych wywiadach, teraz mamy duże, potężne przemówienie programowe o tych wszystkich jasełkach, które tam robią z całowaniem hełmu tego zabitego w czasie tego wiecu strażaka, to już sobie odpuścimy, tak? To są didaskalia. Możecie Państwo zresztą wszędzie to zobaczyć, no też na YouTubie. Natomiast to, co powiedział, no przede wszystkim powiedział tak, zapowiedział, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, przywrócenie amerykańskiego prestiżu na arenie światowej. Znaczy, to jest bardzo słuszny postulat, bo ten prestiż naprawdę wymaga jakiegoś przywrócenia. Powstaje pytanie, czy Trump jest w stanie to zrobić i czy poprawi, czy nie poprawi. Również powtórzył, że może zatrzymać wojny telefonem. Wszystko zależy, proszę Państwa, to jest znowu, wszystko zależy, jakie apki ma. Na przykład może mieć tak, apka wystrzeliwujemy rakiety. Drugi tam na przykład może mieć taki przycisk wysyłamy auto już zautomatyzowane, szósta flota płynie, prawda, potem wysyłamy Marines, potem tak, obalamy rządy, prawda, jest taka aplikacja i teraz sobie wybieramy, prawda, z listy przyjazne, nieprzyjazne, można sobie zmieniać, prawda, więc ja mówię tak, że generalnie telefonem można zrobić różne rzeczy, jeżeli ma tak dobrze, że będzie miał wgrane aplikacje, to faktycznie można to zautomatyzować proces, po co on będzie mówił przez telefon, może nacisnąć dwa guziki i tyle, tak, jak w tym dowcipie, prawda, paszła sobie, tak? No właśnie. Nie będę przypominał, Państwo pamiętacie sprzątaczka w Centrum Sterowania Rakiet Związku Radzieckiego, to wszyscy ten dowcip stary znają, ja też nie będę opowiadał, wiecie Państwo, to jest taki stary też dowcip, za co Kain zabił Abla, za to, że stary dowcip opowiadał, więc już nie będę tego starego dowcipu przywoływał, w każdym razie Trump będzie zatrzymywał wojny telefonem, ja jestem skłonny akurat w to uwierzyć. Co więcej, no generalnie Trump namalował taki bardzo ponury obraz świata pod rządami Joe Bidena, i powiedział, że generalnie cały świat znajduje się bardzo blisko krawędzi III wojny światowej. I teraz znowu mój bardzo krótki komentarz. Znaczy, jak Państwo wiecie, ja nie jestem absolutnie fanem Trumpa, wręcz przeciwnie. Natomiast no jedno jest pewne. Co by tam nie mówić o prezydenturze Bidena, to jedno możemy powiedzieć na pewno. Jest to prezydentura totalnych klęsk i niepowodzeń polityki zagranicznej. Proszę zobaczyć. Od wycofania się z Afganistanu, oczywiście wiemy, że to Trump rozpoczął ten proces, Biden, no ale Biden też, to nie jest tak, że to się wszystko wydarzyło sekundę po tym, kiedy Trump ustąpił, tak? Można było podjąć naprawdę dziesiątki różnych decyzji. Sam chaos wycofania się z Afganistanu leży na Bidenie. To, że nawet sojuszników w ogóle nie poinformowali, że uciekają, to jest na Bidenie. Przeniesienie bazy tej do ewakuacji z bazy Bagram łatwej do obrony, świetnie wyposażonej, w ogóle porzucenie jej na rzecz talibów i to w ogóle bez jednego, tam talibowie przecież byli zdziwieni, tam pojedynczych wysyłali, żeby oglądali tę bazę, bo nie mogli uwierzyć, że ktoś może taką bazę porzucić na rzecz lotniska w Kabulu, które jest w mieście, jest nie do obrony. Zresztą Państwo Islamskie tam zaatakowało przecież. I potem te sceny ucieczki jeszcze gorsze. Zresztą Biden tam wtedy mówił, nie będzie drugiego Saigona. Te sceny były jeszcze gorsze niż w Saigonie, prawda? Ucieczki z tego. To wszystko uderzało w Bidena. Potem mamy sekundę później katastrofalny błąd. To zresztą Trump mu też wyciągnął. Takie poprowadzenie polityki zagranicznej wobec Rosji, w tym zapowiedź, że Amerykanie, jeżeli Rosjanie zaatakują, to absolutnie nie będą zaangażowani w konflikt, po prostu, który, co w moim głębokim przekonaniu, było jednym z podstawowych czynników, które powiedziały Putinowi, możesz bezkarnie zaatakować Ukrainę. Jest to samo, dokładnie mówi Trump. Więc tutaj się nie trudno z nim nie zgodzić. No, mamy kolejne wojny, mamy wojnę w Sudanie, gdzie Stany Zjednoczone nie były w stanie, w ogóle nie mają tam żadnego przełożenia na ten konflikt, jak się okazuje. Tam sobie Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rosja, Egipt i Arabia Saudyjska urządziły po prostu prywatną wojnę przy pomocy swoich awatarów, która prowadzi do po prostu kolejnej klęski głodu, ludobójstwa i tak dalej. Mamy utratę Afryki, którą obserwujemy w tej chwili, to utratę przez oczywiście Francuzów, ale również Amerykanów na rzecz Rosji i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no tych tutaj jakby sukcesów w polityce zagranicznej, krótko mówiąc, nie ma. Miały być te właśnie różne plany, pomysły dotyczące normalizacji stosunków Arabii Saudyjskiej i tak dalej. To wszystko spaliło na panewce, ponieważ Jahunatan po prostu pokazuje, ma na stałe prawdopodobnie, jak się tylko Biden do niego dzwoni, to prawdopodobnie tradycyjny gest odganiający demony, czyli środkowy palec, się od razu pojawia Bidenowi, żeby od razu wiedział, co Jahunatan o nim myśli. No i tyle. I tutaj się, tutaj też to jest zerowa skuteczność po prostu amerykańskiej dyplomacji. Kończąc na słynnym Pirsie, który właśnie przed chwileczką został już porzucony, gdzie jeden z publicystów, no to był taki świetny, naprawdę korespondent wojenny włoski, który znakomicie zna się na przykład na kwestiach Bliskiego Wschodu, on tam napisał, prawda, że odszedł w nieutulonym żalu to dzieło sztuki, prawda, XXI wieku, nie będziemy za nim tęsknić ani płakać, prawda, to chodzi o ten oczywiście, o to molo, które za $230 milionów zostało zbudowane i przez które jedynym sukcesem tego molo było to, że zdążyło jeszcze przebrane za organizację humanitarną komando humanistyczne tam wtargnąć, wybić pół dzielnicy i zabić jednego humusowca i odbić trzech zakładników. Tak? I to jest jedyna funkcja, do której to posłużyło, a potem się okazało, że nie jest faloodporne. No w ogóle nie jest generalnie wodoodporne. Wiadomo, jak się na morzu stawia, no to najlepiej zrobić biodegradowalne, tak, żeby się od razu zdegradowało. Się zdegradowało i koniec. Więc krótko mówiąc, ja od razu mówię, że to ocena akurat polityki zagranicznej Bidena jest moim zdaniem miażdżąca. Tutaj sukcesów po prostu nie ma. Oni próbowali jeszcze właśnie, no, również z przyczyn wyborczych, coś wydziergać na tym. Próbowali z Indiami. No Indie próbowali, zrobili jedną wielką wizytę. Teraz nie wiem, czy Modi, że tak powiem, konsumował małżeństwo z Putinem, ale to mniej więcej tak wyglądało. Potem, czyli nie udało się stworzyć przeciwwagi dla Chin i dla Rosji przy pomocy Indii. Indie, jak były tą Republiką Radziecką, tak dalej tą Republiką Radziecką są i to tego w ogóle nie odmieniono. Jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, to tak samo. Z jednej strony propaganda mówiąca, już żeśmy się dogadali, z drugiej strony ci Saudyjczycy mówią, nie dogadaliśmy się, to jest nasze oficjalne oświadczenie. No to w prasie Washington Post, New York Times, nie, tutaj anonimowi urzędnicy mówią, że to wszystko jest dograne, oni ściemniają, już jutro będzie porozumienie. No Saudyjczycy mówią, nie będzie porozumienia. No widzicie, napisali słowo porozumienie, to znaczy, że będzie porozumienie, rozważają i tak dalej. Więc to są oczywiście już komediowe te zagrania. To w każdym razie nie wyszło, więc to jest miękkie podbrzusze i właśnie dlatego Trump będzie w nie bił permanentnie. Powiedział właśnie, bo to jest dokładnie to, jaką percepcję mogą mieć w tej chwili Amerykanie ich polityki zagranicznej, no i tego właśnie pudrowania rzeczywistości. Więc no, Trump oczywiście powiedział właśnie, przywrócimy pokój, stabilność i harmonię na całym świecie. Na przykład z tego, czy on to zrobi, no ale prawda, ale obiecuje, że będzie inaczej niż za Bidena i to już jest, i to już może być dostatecznie istotne, jeśli chodzi o tych, którzy akurat ten czynnik wezmą pod uwagę, decydując się, powiedzmy, na wybory w ostatniej chwili. Powiedział, pod naszym przywództwem Stany Zjednoczone znów będą szanowane, żaden naród nie będzie kwestionował naszej potęgi, żaden wróg nie będzie wątpił w naszą siłę, nasze granice będą całkowicie bezpieczne. Generalnie Biden zrzucił winę na konflikty na całym świecie, znaczy Trump zrzucił winę za konflikty na całym świecie bezpośrednio na Bidena, nawet no takie, które powiedzmy są niekoniecznie, już Biden nie miał szansy w nich uczestniczyć, chociaż to jest to człowiek, który jak wiecie Państwo jest w kwiecie wieku, więc wielu mógł uczestniczyć, ale nie wszystkie wywoływał, krótko mówiąc. Powiedział tak, mamy do czynienia z międzynarodowym kryzysem, jakiego świat rzadko był częścią, w Europie, na Bliskim Wschodzie szaleje obecnie wojna, wojna, a nad Tajwanem, Koreą, Filipinami i całą Azją wisi rosnące widmo konfliktu. Powiedział, że wszystko to zmieni się, jeśli zostanie wybrany na drugą kadencję w Białym Domu. Powiedział, zakończę każdy kryzys międzynarodowy wywołany przez obecną administrację, w tym straszliwą wojnę z Rosją, Rosji z Ukrainą. Powiedział, ale żeby osiągnąć taką przyszłość, musimy najpierw uratować nasz naród przed nieudanym, a nawet niekompetentnym przywództwem. No i to jest znowu, to jest coś, co się może w Stanach Zjednoczonych podobać. Znaczy nawet jak ci dziennikarze piszą, no tak, ale to nie jest udowodnione, że ta, bo tak naprawdę Putin i tak chciał napaść na Ukrainę. No to też można zapytać się, no dobra, a skąd wy wiecie, że chciał? Znaczy dzwoniliście do Putina, czy jak, prawda? Więc to jest takie... Ja oglądam właśnie te, w tej chwili te próby ataku na Trumpa po konwencji i one są... Znaczy próbować oczywiście trzeba, natomiast one są nieudolne. Znaczy to jest takie, że nie będzie to miało moim zdaniem skutku dla widowni. To jest jakby komunikat tylko dla swoich, prawda? Żeby się demokraci nie odwracali może od Bidena, natomiast na tych niezdecydowanych moim zdaniem ten typ propagandy już nie zadziała. Tak? To już było i to po prostu nie funkcjonuje. Co więcej, jeszcze powiedział, że chce, żeby Amerykanie przetrzymywani za granicą zostali zwolnieni. No właśnie, bo inaczej i teraz zobaczymy, co bo inaczej. No powiedział, cały świat, mówię wam to, chcemy z powrotem naszych zakładników i lepiej, żeby wrócili, zanim obejmę urząd, bo inaczej zapłacicie bardzo wysoką cenę. No nie podał szczegółów, prawda, ale pewnie można przypuszczać, że Biden rzeczywiście zaangażuje, znaczy Trump, jeżeli wygra, a sprawa z zakładnikami nie zostanie rozwiązana, bo nie zostanie. Tutaj pomimo tych wszystkich... Przepraszam, opowieści administracji, że tutaj, prawda, po raz kolejny tam jesteśmy blisko przełomu. To nie ma żadnego przełomu, tak? Wystarczy otworzyć inną prasę niż amerykańską, poczytać sobie gazety egipskie, katarskie, one też są po angielsku, żeście państwo wyrobili sobie pogląd na temat stanu negocjacji, że on po prostu jest żaden. Co więcej, Yahoo Natan oficjalnie mówi, że nie jest zainteresowany i tyle, no. Żadnym zakończeniem wojny. On oczywiście jak Humus chce oddać zakładników, to tak, ale generalnie oni wyszli z założenia, że będą dotąd bombardować, aż sprawa zakładników się rozwiąże. I tyle, no. Tutaj nie ma jak gdyby pomysłu na to, jak to rozwiązać, więc Trump prawdopodobnie będzie się chciał zaangażować w jakiś sposób, prawdopodobnie militarnie, albo zaczną właśnie polować już Amerykanie na przedstawicieli Humusu za granicami. Co mogą zrobić? No wystarczy, przecież Humusowcy, całe kierownictwo mieszka ile? 10 minut jazdy od bazy amerykańskiej największej na Bliskim Wschodzie? Przecież to z czegoś tam z działa mogą rozwalić ten hotel, prawda? I to jeszcze precyzyjnie trafiając w okno Hanii, prawda? I w łazienkę. No więc tego typu rzeczy można się spodziewać. Znaczy, czy to będzie skuteczne, to jest inna sprawa. Natomiast czy jest w stanie to zrobić? Tak, znaczy to pasuje do Trumpa. No jak mógł zabić generała przebywającego z misją dyplomatyczną w kraju trzecim i się tym specjalnie nie przejąć, to może również robić takie rzeczy, więc ja przypuszczam, że to wbrew pozorom może tego typu groźby spełnić, tym bardziej, że jeżeli oczywiście którzyś z zakładników dożyją jak gdyby realizację polityki Yahoo Natana wobec tego konfliktu. No, to jest jeszcze pół roku. No dobrze, powiedział jeszcze tak, zobowiązał się do zbudowania dla Stanów Zjednoczonych wersji takiej żelaznej jarmułki, no ale oczywiście tutaj od razu złośliwi powiedzieli, że jest to system krótkiego zasięgu, a jak pamiętamy, gangi przemytników na granicy meksykańskiej nie mają jeszcze systemów rakietowych, chociaż moim zdaniem jest tego coraz bliżej, patrząc się na stan ich uzbrojenia. Natomiast to oczywiście nie ma nic wspólnego z obroną przed rakietami międzykontynentalnymi. No ale z drugiej strony, no jeżeli to traktować dosłownie, jeżeli tego nie traktować dosłownie, no to po prostu chodzi o to, żeby to był taki system, który nie pozwoli na to, żeby jakakolwiek rakieta upadła na terytorium Stanów Zjednoczonych. Więc to znowu, to się na pewno może podobać. Wszyscy tą żelazną jarmułkę widzą, oprócz oczywiście tych, którzy się są przez nią chronieni i właśnie zorientowali się, że ona niespecjalnie działa na drony. No ale już te drony, Huti jeszcze nie mają takich dronów, żeby doleciały do Nowego Jorku, chyba. Co jeszcze powiedział z ważnych rzeczy? A właśnie, powiedział też, że Kim Jong-un pragnie, żeby Trump znowu się pojawił w Białym Domu. Powiedział, dogaduje się z nim, on też chciałby mnie znowu zobaczyć. Myślę, że za mną tęskni, jeśli chcecie wiedzieć, tak? No, przecież to będzie wtedy jedyny na razie jest jedynym operatkowym dyktatorem, bo Łukaszenko się jakoś niespecjalnie sprawdza w tej roli, więc może doszedł do wniosku, że Trump ma jakby zadatki, tak, przez jego teatralne gesty, więc może właśnie dlatego tęskni. Natomiast no przypomnijmy sobie, tak, ten załatwiony deal z Koreą to jest akurat jedna z podstawowych klęsk Trumpa w tej jego poprzedniej kadencji, bo Kim oczywiście zamiast zwinąć arsenały, je rozwinął tylko i wyłącznie, to jest wszystko. No dobrze, to jest to, co Trump obiecywał tak w dużym skrócie na tej konwencji. Tak jak mówię, te wszystkie jego tezy są oczywiście bardzo mocno podważane, atakowane. Moim zdaniem część słusznie, część niesłusznie. Znaczy tą metodą taką właśnie, że tutaj każde zdanie, prawda, jest później oceniane z punktu widzenia prawdziwości, wiarygodności, gramatyki, a jak już się nie mając do czego przyczepić, to powiedzą, że przecinka nie ma. Więc to oczywiście jest jakiś sposób, ale on już próbowano tak Trumpa zdyskredytować i proszę zobaczyć, to nic nie dało. W związku z tym może trzeba zastanowić się nad innymi metodami niż właśnie ta. No, ta po prostu nie działa. Tym bardziej, że też trzeba pamiętać, że Trump nie działa na jakąś racjonalność wyboru, on działa na emocje, tak? Znaczy to jest to, że on jest tak popularny, te jego wszystkie mowy są zrobione specjalnie, celowo właśnie po to, żeby wywoływać pozytywne, oczywiście dla niego, prawda, emocje tych, którzy tego słuchają i próby później racjonalizowania tych emocji, prawda, mówienia, no niepotrzebnie tak wam się to podoba, bo to jest nieracjonalne. Ładnie mówi, no to tak jak trochę jak piosenkarz, no tam bardzo często słowa w piosenek są nie do końca mądre, prawda, ale melodia nam się podoba, no więc to jest tak mniej więcej tutaj z Trumpem i teraz próba rozbierania na czynniki pierwsze wiersza, co poeta miał na myśli i że te maki pod Monte Cassino to były nie czerwone, tylko one są lekko różowawe, prawda, w tym czasie, a w związku z tym cała piosenka jest do kosza, no nie jest do kosza, więc to jest mniej więcej tak trochę, przepraszam, z tym Trumpem, już kończę tego Trumpa, no ale przepraszam, to są sprawy ważne, tak, tym bardziej, że jak na razie demokraci, jak widzicie Państwo, są w proszku i rozsypce i nie mają pomysłu, zarówno nie mają pomysłu na to, co zrobić z Bidenem, chyba że go rzeczywiście w taki sposób na enforce wybiorą i nie mają niestety również, to widać po tych komentarzach prasowych prasy niechętnej Trumpowi, że nie mają również pomysłu na to, jak zwalczać Trumpa, tak? No bo jeżeli chcą z nim walczyć, no to niech go, to muszą wymyślić jakiś sposób, który będzie skuteczny, stworzyć jakąś kontrpropagandę. A na razie te ich właśnie fact-checkingi, to jest po prostu śmiech na sali, tak? Zresztą mówię, no robili to od lat i to nie zadziałało, więc dalsze dorobienie tego świadczy o jakiejś bezrefleksyjności albo po prostu braku pomysłu. Dobra, proszę Państwa, przechodzimy dalej. Mamy bardzo ważny temat starcia w Bangladeszu. Otóż Państwa, ja już mówiłem o Bangladeszu, ale musimy do niego wrócić. Otóż co najmniej 17 osób zginęło w wyniku nasilających się protestów studenckich w Bangladeszu w sprawie tych kwot dotyczących pracy. Tysiące studentów starło się z policją znowu w ramach protestów przeciwko zasadom zatrudnienia pracowników służby cywilnej, które słusznie zresztą uważają za dyskryminujące, tak zwany system kwot. To jest studenci już uzbrojeni w kije i kamienie, jeszcze jakby się Państwo zobaczyli tych tak zwanych studentów, to większość z nich moim zdaniem delikatnie mówiąc drugoroczni. No ale w każdym razie starli się właśnie z uzbrojoną policją w Dace. Od razu powiem, że odróżnienie tutaj policjanta od niepolicjanta jest trudne, bo wszyscy używają jakichś improwizowanych sztachet i kasków motocyklowych, co wygląda trochę komicznie i przypomina dawne dobre czasy, kiedy wesela na wsiach jeszcze były prawdziwymi weselami. Przestały być wtedy, kiedy ludzie przeszli na siatki ocynkowane i zlikwidowano sztachety, to już zupełnie nie to samo. Więc, ale tam to mniej więcej tak wygląda, więc po prostu ludzie mocno wyglądający na mocno drugorocznych studentów, albo nawet takich, którzy już wiecznych studentów, w kaskach właśnie motocyklowych najczęściej walą po głowie innych takimiś kijami, drągami i tym podobnymi rzeczami. Więc to takie te obrazki, tak to mniej więcej wygląda. Państwo zresztą jest tego pełny internet, możecie zobaczyć. No ale lokalne media podały, że teraz co najmniej 17 osób zginęło. Co więcej, nie wiadomo do końca, co tam się dzieje w niektórych regionach, ponieważ władze zablokowały łączność komórkową. Jest to bardzo utrudnione, w związku z tym jakieś wysyłanie filmów i zdobywanie informacji na żywo. Wiadomo, że w starciach z policją w samej Dace zginęło 11 osób, w tym kierowca autobusu, którego zastrzelono, nie wiadomo właściwie dlaczego, oraz student, to wiadomo. Teraz no, setki osób zostały rannych. Ile znowu? Nie wiadomo, bo odcięto łączność. A to zwykle jest tak, że się po prostu bierze dane ze szpitali, znaczy dziennikarze dzwonią, prawda, i szpitale podają informacje o rannych, stąd wiadomo, ilu dokładnie rannych. W Chittagong we wschodnim Bangladeszu kolejne dwie ofiary. Wiadomo, że policja użyła gazu łzawiącego i kul gumowych, również właśnie, żeby rozbić czy rozproszyć protestujących. Oni atakowali posterunki, podpalali pojazdy policyjne i inne pojazdy właśnie w Dace. Co więcej, okazuje się, że wiele tych, ja też dzisiaj próbowałem sprawdzać, wiele bangladeskich serwisów informacyjnych nie działa, w tym Dhaka Tribune, Daily Star i tak dalej. Co więcej, odcięto też dostęp do Facebooka, który, no, na którym notabene skrzykiwali się ci protestujący. W tej chwili wiadomo, że tutaj właśnie korespondenci, ci, którzy są na miejscu różnych stacji telewizyjnych, mówią, że sytuacja jest niestabilna, niespokojna. Co więcej, protesty rozprzestrzeniają się w różnych częściach miasta oraz na różne inne miasta w kraju, no ale ze względu na blokadę łączności jest to bardzo utrudnione. Wiadomo również, że studenci wezwali do ogólnokrajowego strajku. Są również wspierani przez Partię Nacjonalistyczną Bangladeszu, czyli BNP, która jest partią opozycyjną, a znowu policja wtargnęła do siedziby, zajęła siedzibę tej partii. Trzeba przypomnieć, o co chodzi w tym całym procesie. Ja już o tym mówiłem, ale nie wszyscy z Państwa mogli oglądać te odcinki, w związku z tym przypomnę, że to są protesty przeciwko tak zwanemu systemowi kwotowemu na stanowiskach rządowych. Otóż po prostu część stanowisk rządowych jest z klucza zarezerwowana dla osób, dla osób zaangażowanych politycznie, czyli krótko mówiąc dla krewnych, znajomych królika, i to jest jeszcze tam zrobione oficjalnie, w tym na przykład dla dzieci, tam wnuków na przykład, weteranów, którzy walczyli o niepodległość Pakistanu w 1971 roku. Ponieważ jest gigantyczne bezrobocie wśród młodych ludzi, to jest tak, że 32 miliony ludzi spośród 170 milionów, bo taka jest populacja, nie ma pracy. I w takiej sytuacji system, no, stanowisko rządowe jest możliwością przeżycia, natomiast no, system kwotowy, gdzie jest klucz polityczny przydziału tych stanowisk, mocno się może nie podobać. A w związku z tym studenci, którzy studiują, co z tego, że skończą studia, jak nie będą mieli pracy? Mogą mieć pracę tylko wtedy, kiedy ich dziadek, prawda, stał po właściwej stronie barykady albo są w stanie to w jakiś tam sposób udowodnić. Co więcej, jest jeszcze tak, że protesty się jeszcze nasiliły po poniedziałkowych starciach na Uniwersytecie w Dace, gdzie ci studenci protestujący starli się z tymi studentami, z Ligi Ałami, prawda, czyli z tej takiej młodzieżówki, można powiedzieć, organizacji studenckiej partii rządzącej. Przypomnijmy, we wtorkowych protestach zginęło 6 osób, co doprowadziło do zamknięcia przez rząd prywatnych i publicznych uniwersytetów oraz wysłanie właśnie Straży Granicznej oraz policji, czy Straży Granicznej podlegającej MSW i policji właśnie na kampusy uniwersyteckie. Co więcej, ci studenci tam zostali zablokowani w tych kampusach uniwersyteckich, próbowali się wydostać, policja użyła gumowych kul, gazu łzawiącego i tak dalej, oraz właśnie użyła tych bojówek prorządowych, więc te starcia były również pomiędzy studentami. To było jeszcze w środę. W czwartek późnym wieczorem centrala państwowej stacji telewizyjnej została zaatakowana. Protestujący wyważyli główną bramę, podpalili pojazd, recepcję i tak dalej. Tam wybuchł w ogóle jakiś duży pożar. No, jest tak, że premier w środowym przemówieniu obiecała, że jej rząd powoła panel sądowy w celu zbadania okoliczności tych śmierci osób, tych, które zostały prawdopodobnie tego pierwszego dnia zastrzelone po prostu przez policję, bo tam policja używała ostrej amunicji, no i że osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. To jest tak, że generalnie ten system kwotowy został zawieszony w 2018 roku właśnie po wielkich protestach studenckich, ale w zeszłym miesiącu Sąd Najwyższy odwiesił tę decyzję, czyli unieważnił tak naprawdę tę decyzję, no i przywrócił właśnie kwoty, no bo weterani z 71 roku właśnie złożyli taką petycję do Sądu Najwyższego. Więc teraz premier Hasina poprosiła studentów o cierpliwość do czasu, gdy Sąd Najwyższy wyda teraz wyrok w sprawie apelacji rządu od wyroku Sądu Najwyższego. No i powiedziała właśnie, proszę wszystkich o cierpliwość, aż zapewnie zostanie przedstawiony werdykt. No ale to nie przekonało, zdaje się, nikogo, no i właśnie mamy dalsze starcia z policją. Warto powiedzieć, jeżeli ktoś z Państwa planuje wyjazd do Bangladeszu, to może by sobie wybrał jakieś spokojniejsze miejsce. Strefę opatrunku na przykład, albo okolica Awdziejewki na przykład na Ukrainie. Piękne miejsce na pewno. Więc w tej chwili jest tak, że ambasada Stanów Zjednoczonych w Dace po pierwsze poinformowała, że jest zamknięta na razie, przynajmniej dzisiaj, jutro. Co więcej, poradziła obywatelom, żeby unikali demonstracji, dużych zgromadzeń. Ambasada Indii również wezwała obywateli właśnie, żeby raczej nie wychodzili na ulicę. No to jest tak, że oczywiście wszyscy wzywają rząd Bangladeszu do ochrony pokojowych demonstrantów, no ale oni tam pokojowi to są średnio, to po pierwsze. A po drugie, można odnieść wrażenie, że sytuacja wymyka się już w tej chwili całkowicie spod kontroli państwa, tak? Znaczy to tutaj mamy eskalację i raczej nie wygląda na to, żeby się cokolwiek miało uspokajać. No dobrze, proszę Państwa, mamy jeszcze jeden temat, no, ale ponieważ jest dzisiaj piątek, prawda, Państwo będziecie mieli dużo czasu, w sobotę będziecie mogli coś z tego posłuchać, w związku z tym mam w zasadzie jeszcze dwa tematy, postaram się omówić oba. Po pierwsze mamy, znowu wracamy sobie do państwa położonego w Palestynie, ciekawostka. Otóż parlament tamtego kraju, znany jako... powiedzmy reset, tak? Musimy używać różnych słów, prawda? Pamiętajmy, algorytm czuwa. No więc parlament tamtego kraju, czyli reset, głosował, uwaga, przeciwko Palestynie. Otóż to jest uchwała, która po prostu protestuje przeciwko ustanowieniu państwa palestyńskiego jako egzystencjalnego zagrożenia, co ma notabene dać dodatkowy impuls Yahu Natanowi, który jedzie do Waszyngtonu. To w środę jeszcze zostało przyjęte, ale o tym nie miałem okazji opowiedzieć, więc opowiadam dzisiaj. Otóż liczący 120 osób reset przyjął większością 68-9 uchwałę, w której stwierdzono, że państwo palestyńskie na ziemi okupowanej przez państwo położone na północ od Synaju utrwali konflikt pomiędzy narodami i zdestabilizuje region. Rezolucja jest oczywiście symboliczna, ale wyznacza, no powiedzmy, jest to symbol, który specjalnie został właśnie tak dobrany, żeby dominować w podróży Yahu Natana do Waszyngtonu oraz oczywiście jeszcze na dodatek specjalnie wydany wtedy, kiedy właśnie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ma wydać tą swoją opinię, czy właściwie wyrok w sprawie legalności okupacji. Tutaj w rezolucji stwierdzono, reset stanowczo sprzeciwia się utworzeniu państwa palestyńskiego na lądzie na zachód od Jordanii. Można wschód by chcieli. Stwierdzono w rezolucji, odnosząc się właśnie do zachodniego brzegu i strefy Gazy, które zostały teraz zniszczone, prawda, przez wojnę. Znaczy przynajmniej na razie strefa Gazy, bo jeszcze zachodni brzeg stoi, chociaż pewnie niedługo. Jest powiedziane, utworzenie państwa palestyńskiego w sercu ziemi rzymskiej stanowiłoby egzystencjalne zagrożenie dla państwa rzymskiego i jego obywateli, utrwaliłoby konflikt tamtokrajowo-palestyński i zdestabilizowałoby region. Również w uchwale stwierdzono, że Humus przejmie kontrolę nad takim państwem i przekształci je w radykalną islamską bazę terrorystyczną, dążącą do zniszczenia tamtego kraju. W rezolucji stwierdzono też, że promowanie państwa palestyńskiego jest nagrodą za terroryzm i będzie jedynie zachętą dla Humusu i jego zwolenników. Autonomia, zresztą tutaj to jest tak, że oczywiście mamy reakcję na to cudo. No oczywiście autonomia palestyńska stwierdziła, że bez ustanowienia państwa palestyńskiego nie będzie ani pokoju, ani bezpieczeństwa dla nikogo. Również oskarżyła koalicję rządzącą tamtym krajem o pogrążanie regionów otchłani. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło konsternację uchwałą, która według nich jest sprzeczna z rezolucjami przyjętymi przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. No, trzeba przypomnieć również, że w lutym Reset głosował jeszcze większą wielkością przeciwko krajom jednostronnie wspierającym państwo palestyńskie, bo w tym, zresztą w odpowiedzi na to, tak, Hiszpania, Irlandia, Norwegia i Armenia oświadczyły, że uznają państwa palestyńskie. No, najnowszą uchwałę Knesetu zaproponował prawicowy poseł będący w opozycji do koalicji partii konserwatywnych, no ale za przyjęciem zagłosowali wszyscy jednak członkowie koalicji Yahu Natana, w związku z tym ta uchwała stała się faktem. Tak na marginesie to Państwu powiem jeszcze, że tutaj czytam, jest taka cała akcja i kilka artykułów w różnych gazetach, i arabskich, nie arabskich, które mają jeden mianownik. Nie wiem się, czy oni tak od siebie przepisują, czy po prostu takim w duszy wszystkim zagrało, bo mi powstaje pytanie takie, no dobrze, a gdzie w tym całym bałaganie są Arabowie? Znaczy, nie mówimy o Arabach, którzy sobie mieszkają w Palestynie, tylko ci wszyscy inni właśnie Arabowie, którzy sobie mieszkają w pałacach w różnych miejscach, w Zatoce na przykład. No, się Palestyńczycy też pytają. Moim zdaniem ja sobie próbuję wyobrazić takiego właśnie księcia, takiego Mohammada bin Salmana, który tam się jest budzony przez swojego wiernego kamerdynera, niech się nazywa Ahmed, prawda, salam alaikum, prawda, książę, salam, prawda, Ahmed, no co dzisiaj? No, w nocy okupant rzymski zbombardował strefę opatrunku, no i przeprowadził ambitną politykę demograficzną polegającą na zniknięciu 300 osób. No dobrze, Ahmed, musimy zareagować, to może dzisiaj wyraźmy ubolewanie. Nie, Said, ubolewanie było wczoraj. Może stanowcze ubolewanie. Nie, no to znowu było przedwczoraj. Wiesz co, może potępienie i stanowcze ubolewanie. O, proszę, Said, książę, tego jeszcze nie było w tym tygodniu. Na pewno musimy wydać. To musi być potępienie i stanowcze ubolewanie. I jeszcze zaniepokojenie. Dodajmy zaniepokojenie. No tak, Palestyńczycy będą nam wdzięczni przez pokolenia za to właśnie, żeśmy takim pomogli. No tak, tak, właśnie. Jak to dobrze jest rozpocząć dzień od dobrego uczynku, tak? Do następnego poranka, tak? I to tak mniej więcej chyba wygląda. I mniej więcej tak Palestyńczycy mniej więcej tyle mają z tych... I taka jest chyba filozofia właśnie funkcjonowania tych monarchii w Zatoce, tak? Zresztą oni chyba to kopiują z Unii Europejskiej. Zaniepokojenie, stanowcze zaniepokojenie, ubolewanie, z żalem stwierdzamy, to jest jeszcze eskalacja już, prawda? No ale z żalem stwierdzamy, to jest... Więc oni mają takie gotowce, prawda, i później się tylko wkleja kolejne teksty. Dobrze, proszę Państwa, mamy jeszcze ostatni temat, ciekawostka. Otóż są rozmowy i właściwie cała batalia w tej chwili, którą toczy gdzieś tam na marginesie tej wielkiej polityki, Turcja, ponieważ ja stwierdziłem, że o Turcji będę mówił trochę częściej, bo tam się naprawdę ciekawe rzeczy dzieją. Otóż Turcja zadeklarowała, że jest gotowa zwiększyć eksport gazu ziemskiego do Unii Europejskiej, ale pod warunkiem, że Unia Europejska zaoferuje długoterminowe zobowiązania uzasadniające budowę niezbędnej infrastruktury. I to powiedział minister energii i zasobów naturalnych Bayraktar. No, wiadomo, że Unia stara się zabezpieczyć alternatywne źródła gazu, które zastąpiłyby te dostawy rosyjskie, prawda, które są w tej chwili prowadzone tranzytowo przez Ukrainę. No i jedną z opcji mogłoby być przekierowanie na przykład azerbejdżańskiego gazu, który jest sprzedawany poprzez Turcję do Europy, no i generalnie zastąpienie go dodatkową sprzedażą rosyjskiego gazu na rynku tureckim. Czyli Turcja sprzedawałaby azerbejdżański do Europy, a sama Turcja zamiast azerbejdżańskiego używałaby gazu rosyjskiego. I Turcja oczywiście preferuje rozwój eksportu przez terytorium Bułgarii. Natomiast no, Bayraktar powiedział w wywiadzie, potrzebujemy gwarancji 10-15 lat, cokolwiek to jest, ale musicie coś takiego dać. Powiedział, że ta sprawa jest zawiła, dotycząca właśnie proponowanej dostaw, tym bardziej właśnie, że dotyczy no, jakichś tam łamigłówek związanych z rosyjskim gazem. Powiedział, te dyskusje zresztą są prowadzone bez znajomości mocy produkcyjnych i rynku. Powiedział, że są obecnie ograniczenia przepustowości połączeń międzysystemowych Turcja i Bułgaria, które są w stanie obecnie obsłużyć jedynie połowę z 7 miliardów metrów sześciennych, które Turcja może dostarczać. Bayraktar powiedział, że Ankara jest otwarta na współpracę z azerbejdżańskim krajowym przedsiębiorstwem energetycznym SOCAR, które jest w stanie zwiększyć swoje zdolności wydobycia do 10 miliardów metrów sześciennych, no ale żeby to zrobić, musi mieć zapewniony popyt w Europie. No i on mówi, że sytuacja właśnie podkreśla też wyzwania dyplomatyczne związane z zastąpieniem przepływów rosyjskiego gazu do Europy przy, jak powiedział, właśnie sprzecznych programach kupujących i sprzedających. Bayraktar jako bardziej elastyczne rozwiązanie wskazał na umowę podpisaną przez Turcję z Bułgarią w zeszłym roku na import 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu skroplonego i jego później reeksport na zachód. No, mimo to ta transakcja jest teraz analizowana przez unijny organ antymonopolowy ze względu na rzekome obawy, że jest ona antykonkurencyjna. I Bułgaria podobno stara się renegocjować umowę ze względu na wysokie koszty, płacąc prawie 500 tysięcy dolarów dziennie za dostęp do tureckiej sieci gazowej i stara się umożliwić stronie trzeciej korzystanie z tych swoich praw. No generalnie Turcja wielokrotnie wyrażała swoją właśnie chęć, żeby stać się regionalnym węzłem gazowym, a rząd poczynił znaczne inwestycje w nowe obiekty magazynowe, instalacje LNG, jak czytamy właśnie w prasie tureckiej. I chociaż właśnie to zaspokojenie popytu krajowego jest uzależnione od importu, Turcja podpisała w zeszłym roku kilka kontraktów eksportowych, m.in. właśnie z Rumunią, Mołdawią i Węgrami na niewielkie ilości gazu. Bayraktar powiedział też, że bada również sprawę importu gazu z Turkmenistanu w ramach umowy z jakiegoś swapu z Iranem. No i właśnie podczas wizyty tam pod koniec miesiąca wyraził nadzieję na osiągnięcie porozumienia. Generalnie Turcja ma również zwiększyć dostawy gazu dzięki długoterminowemu kontraktowi na import z ExxonMobil, którego tymczasowa umowa została podpisana w maju. No i Bayraktar spodziewa się wkrótce ogłosić ostateczny kontrakt, a także inne umowy z już nieujawnionymi firmami. Powiedział też, że Turcja wynegocjowała w zeszłym roku specjalne ceny rosyjskiego gazu, niezależne od zwyczajowych warunków umowy z Gazpromem, ale nie powiedział, tak naprawdę nie podał żadnych szczegółów. No i przypomniał oczywiście, że też Rosjanie budują w tej chwili w Turcji elektrownię atomową Akuyu w południowej prowincji Mersin. No i powiedział, że to jest główny powód, dla którego są naturalnie chętni do tak właśnie do rozmów, współpracy i do tej sprzedaży gazu po też specjalnych cenach. Ale też powiedział, ujawnił też, że również Turcja rozmawia z Koreą Południową w sprawie obiektu składającego się z 4 reaktorów. To tym razem byłoby jako partnerstwo publiczno-prywatne. I również informacja właśnie, że kolejna elektrownia atomowa byłaby, uwaga, budowana w regionie Tracji, a Turcja prowadzi w sprawie tej właśnie elektrowni znowu rozmowy z kilkoma krajami, w tym właśnie z Rosją i Chinami. Również Bayraktar powiedział, że państwo ma zamiar inwestować w małe reaktory modułowe. Więc to jest ciekawostka. No generalnie powiedziano właśnie, że planuje się zwiększyć moc produkcyjną energii elektrycznej z energii jądrowej do 20 gigawatów, czyli prawie 4-krotnie więcej niż będzie wytwarzać samo właśnie Okuju po osiągnięciu pełnej, czyli ta, którą budują w tej chwili Rosjanie, po osiągnięciu pełnej operacyjności do 2028 roku. Także macie Państwo tutaj a propos dyskusję o elektrowni, a Państwo, które buduje sobie elektrownię i to rozmawia bardzo intensywnie z różnymi partnerami na ten temat. No, ciekawostka, jak mówię, takie ciekawostki z Turcji, które są gdzieś tam już zupełnie poza konfliktami, Kurdami, mainstreamem, wojnami, też będę co jakiś czas Państwu przywoływał, tym bardziej, że to jest to oblicze polityki tureckiej niespecjalnie u nas znane. No dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za uwagę. Przypominam, że patronem kanału jest firma Casa Playa, firma oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii, firma, która załatwia wszystkie formalności związane z nabyciem takiej nieruchomości. Link znajdziecie Państwo pod odcinkiem, tam gdzieś nad tunelami Hamasu i Chabad Lubawicz, tak? Ja już dziękuję Państwu bardzo za uwagę. No i przypominam Państwu również o wspieraniu tego kanału na Patronite. To tylko dzięki Państwa wsparciu, ale również temu, że Państwo oglądacie, promujecie, podajecie dalej. No po prostu ten kanał się rozwija, tak? Ten kanał się rozwija i ten kanał ma szansę być niezależny i powiedzmy funkcjonować wbrew tej wszechogarniającej i naprawdę obrzydliwej wręcz cenzurze treści. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia. No, zapewne w poniedziałek, chyba że wydarzy się coś spektakularnego, to wtedy będę coś nagrywał również w weekend. Last night, US military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
外部势力干涉了台湾事务的。В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.